NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie w Pick Six, jedynym wyjątkowym podcaście o futbolu amerykańskim. Dzisiaj mieliśmy gościć co prawda Jędrzeja Stęszewskiego i porozmawiać trochę o reprezentacji Polski, która właśnie w sobotę rozegrała spotkanie z Danią, ale Jędrzej z przyczyn osobistych nie mógł być jednak dzisiaj z nami. Przekładamy ten temat na wtorek, dzisiaj skupiamy się wyłącznie na lidze NFL. Witam Was duet Karol Potaś
i Łukasz Ducha.
Jednak jeszcze krótka wspominka z Rio, bo o tym nie możemy nie porozmawiać, bo tym żyje cały świat. Łukasz, może najpierw ty. Jak u ciebie wygląda sytuacja? Oglądasz dużo?
No oglądam ile się da. Chyba cały świat w tej chwili pasjonuje się igrzyskami olimpijskimi. Niezależnie od tego, czy mieszka się na tym, czy innym kontynencie, no to wszyscy mają oczy zwrócone na Rio de Janeiro. Tak samo jest tutaj w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie oczywiście najgłośniej w tej chwili komentują te dyscypliny, co zresztą jest normalne, w których odnoszą największe sukcesy. Więc sporo mówi się o drużynie gimnastyczek i sporo mówi się o pływakach, przede wszystkim Michaelu Phelpsie.
Tak, 21 złoto.
No właśnie, i to jest wynik bez precedensu, wynik, który nie wiem, czy komu kiedykolwiek uda się powtórzyć. To wszystko dzieje się właśnie teraz na naszych oczach. Ja jestem pod wrażeniem sposobów, w jaki w tej chwili można oglądać Igrzyska Olimpijskie. No pamiętamy, że kiedyś, no, parędziesiąt lat temu, no, byliśmy skazani na to, co w danej chwili pokazuje nam telewizja, która akurat transmituje, czyli telewizja polska. W tej chwili w internecie mamy dostęp do wszystkich dyscyplin i możemy oglądać rzeczy na żywo, możemy oglądać je on demand z jakimś tam opóźnieniem i praktycznie no, możemy zaspokoić każdy głód każdego sportu, od pływania synchronicznego i ujeżdżania po mecz polskich siatkarzy, który no, dziś szczęśliwie dla nas skończył się z Argentyną.
No ja akurat spotkania Polska-Argentyna nie widziałem. Widziałem mecz siatkarzy poprzedni, skończony wynikiem 3-2 z Iranem i też mega wrażenie, bo skończył się w Polsce około godziny pierwszej, czy w pół do pierwszej w nocy, więc no to takie godziny bardzo późne, ale jednak człowiek był tak nabuzowany emocjami, że ciężko było później usnąć i no mega emocje. I raz na 4 lata warto sobie poświęcić trochę więcej czasu na sport, ale też są sprawy trudne, bo o tym też umówiliśmy się, że porozmawiamy. Tomasz i Adrian Zieliński, bracia, którzy no, mieli wielkie szanse na złote medale. Adrian broni złotego medalu olimpijskiego z Londynu. Okazuje się, że jest na dopingu. Co ty, Łukasz, o tym sądzisz? No podnoszenie ciężarów, ja już z wieloma osobami rozmawiałem, nawet dyskutowałem na Twitterze i wielu mówi, że na sucho to i trawa nie wyrośnie, że po prostu to jest taka dyscyplina, no że ktoś kiedyś tam musi w którymś okresie kariery brać. To nie da podobnie się tego wyeliminować.
Tak, podobnie jest z kolarstwem przecież, tutaj teraz wszyscy mówią otwarcie, że wszyscy muszą coś tam robić i muszą coś tam brać. W kolarstwie podobno jest tak, że każdy bierze, tylko rzeczy, które w tej chwili są dozwolone, a będą niedozwolone dopiero za 2 lata, kiedy w cudzysłowie organy ścigania się o tych substancjach dowiedzą. No, jest to problem w sporcie, jakby nie było. Niektórzy mówią, że powinno się pozwolić na stosowanie dowolnych środków wspomagających, jeżeli ktoś jest na tyle, no, trudno nie użyć słowa, głupi, żeby krzywdzić samego siebie, no to pozwolić mu na to i dać mu wolną rękę. Ja myślę, że jednak nie, że ta rywalizacja powinna być jak najbardziej czysta, jak najbardziej uczciwa. Widzieliśmy to, co stało się z rosyjskimi sportowcami i wszyscy jeszcze kilka tygodni temu patrzyliśmy z góry na Rosjan, federację, która faktycznie no, pozbyła się 1/3 swojej reprezentacji.
No nie ma nawet co ukrywać, że chcieliśmy usunięcia Rosjan, bo skoro
oczywiście, że tak.
Postępowali nieuczciwie i widać było, że to jest cały proceder, no to dlaczego oni mają startować na przykład z Tomaszem i Adrianem Zielińskim, których uważaliśmy za sportowców czystych, a teraz
czystych. Mhm. I teraz sami musimy przepchnąć taką ciężką figurkę. No, sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ci z Was, którzy śledzą tę sytuację na bieżąco no, wiedzą, że wygląda naprawdę dziwnie, no bo obaj sportowcy i trener idą w zaparte i twierdzą, że żadnego wspomagania nie było. Brali substancje, które już w tej chwili nikt trzeciu myślący nawet by nie dotknął, bo nandrolon bodajże to przedpotopowy środek dopingujący.
Co ciekawe?
W żaden sposób zamaskować.
Co ciekawe, czy właśnie na tej substancji wpadł Szymon Kołecki, obecny prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, który chyba poda się właśnie też do dymisji po tej całej aferze?
No i ciekawe, no mamy taką gością figurę. Dobrze, że w naszym sporcie, w NFL, tego problemu przynajmniej oficjalnie w tej chwili nie ma.
Chociaż
kilka tygodni temu zakończyło się postępowanie trwające bodajże 7 miesięcy przeciwko Peytonowi Manningowi. Pamiętacie tą historię, kiedy Al Jazeera oskarżyła jego i bodajże 6 czy 7 innych zawodników o stosowanie AGA, czyli ludzkiego hormonu wzrostu. I NFL na własną rękę zagłębiło się w tą sprawę i dosłownie kilka tygodni temu, trochę po cichu, ale Peyton Manning został oczyszczony z zarzutów. Pozostali zawodnicy, m.in. Joey Porter, ciągle jeszcze nie są oczyszczeni z tych zarzutów, ale wydaje się, że jest to tylko kwestia czasu. Jeżeli dziś mówi się o stosowaniu jakichś niedozwolonych substancji, to przede wszystkim jest to marihuana, są to jakieś inne narkotyki, bardziej niż substancje, które pomagają sportowcom osiągać lepsze wyniki z tego czysto sportowego punktu widzenia.
Chociaż właśnie chciałem ci wejść w słowo, ale mówię, wysłucham twojej odpowiedzi, może wspomnisz właśnie o byłym zawodniku, a może jeszcze aktywnym zawodniku, bo tu też sytuację, temat jest bardzo szeroki. Niby oficjalnie Megatron, bo właśnie o nim mowa, Calvin Johnson zakończył karierę, a jednak słyszałem gdzieś informacje, plotki, że może jednak wróci do Detroit Lions, ale przechodząc do tematu, Megatron wypowiedział się w telewizji ESPN, że on tych środków przeciwbólowych przede wszystkim brał taką dużą masę, że nawet teraz nie ma w ogóle w głowie tych nazw, bo było tego tak dużo, że ciężko będzie mu teraz sobie to przypomnieć. I że był w pewien sposób od tego uzależniony i nie pamiętał, kiedy nie brał, bo dziennikarz się spytał, a kiedy nie brałeś, kiedy byłeś bez tych środków, bez wspomagania, znaczy przeciwbólowego wspomagania, to Calvin powiedział, że on takiego okresu nie pamięta w swojej karierze.
No i to jest problem, to rzeczywiście jest problem. Te środki, które pomagają uśmierzyć ból, no są chyba nieodzowną częścią nie tylko futbolu amerykańskiego, ale większości sportów, kiedy jest ciśnienie, ogromne ciśnienie na zawodników, którzy zarabiają kolosalne pieniądze na to, żeby przezwyciężać ból, żeby pojawiać się na boisku z jakimiś drobnymi urazami, które teoretycznie nie wykluczają ich występu na boisku, żeby podnieść ich tolerancję na ból, to powoduje uzależnienie. Przecież no, kąpiele w wannach z lodem no, nie wystarczają. Trzeba coś brać. Niestety zawodnicy najpierw albo nie mają kontroli nad tym, co biorą, a później bardzo łatwo wpadają w uzależnienie.
Kolejna trudna historia to spotkanie Hall of Fame Game, czyli odwołanie tego spotkania, które było bardzo bolesne dla wielu kibiców, bo czekaliśmy na ten mecz już bardzo długo. Każdy zarywał sobie noc już albo szykował się do zarwania nocy, a tutaj nagle wpada do nas informacja do Polski, że to spotkanie się nie odbędzie, że boisko jest, a szczególnie logo na środku boisko jest zbyt nagumowane, śliskie, jak cement, wielu ekspertów nawet mówiło, że jest bardzo twarde, źle przygotowane, no i organizator w porozumieniu z zawodnikami odwołał ten mecz. Łukasz, jak w ogóle mogło do czegoś takiego dojść i jak ogólnie zareagował na ten rynek amerykański, bo wiadomo, że te spotkanie miało być pokazywane w ESPN, była ramówka zajęta, miała być wielka ceremonia włączenia nowych gwiazd do Hall of Fame, no i jednak pozostał gruby niesmak.
No jest to mega wtopa wielomiliardowej korporacji, która nie powinna sobie pozwolić na takie niedociągnięcia i anulowanie, jakby nie było jednej z ważniejszych imprez, no bo jest to pierwszy mecz, na który co prawda pre-season, co prawda z sportowego punktu widzenia bardzo nieistotny, ale bardzo prestiżowy, bo jest to mecz, który tak naprawdę inauguruje rozgrywki futbolowe w NFL. I sytuacja jest no, niesłychanie kompromitująca dla ligi NFL. Wszystko wzięło się stąd, że ten mecz Hall of Fame Game był ukoronowaniem kilkudniowej uroczystości właśnie wprowadzania nowej grupy graczy do galerii sław NFL. Dzień wcześniej była ta ceremonia wręczenia tych złocistych marynarek. Był koncert, który odbył się właśnie na tym samym stadionie, na Tom Benson Hall of Fame Field w Canton w stanie Ohio. I od tego momentu w zasadzie zaczynają się problemy. Zbyt późno zdjęto przykrycie tej murawy, tego sztucznej tafy. Zbyt późno zabrano się za malowanie na środku boiska logo Hall of Fame i tych grafik, które znajdowały się w obu strefach końcowych. W pewnym momencie ludzie, którzy obsługiwali to boisko, zorientowali się, że farba nie jest niewystarczająco szybko i wpadli na genialny pomysł, żeby przynieść takie duże suszarki, żeby podgrzać tą snącą farbę i w ten sposób spowodować, że ta farba szybciej wyschnie. No niestety osiągnęli efekt odwrotny do zamierzonego. Farba nie tylko wyschła, ale stwardniała, tak jak powiedziałeś, do w zasadzie konsystencji cementu, a na dodatek te gumowe płaty sztucznej trawy, sztucznej nawierzchni stały się niesłychanie śliskie. No i zauważyli to bardzo szybko ci ludzie. Postanowili podobno rozmiękczyć te twarde elementy boiska, wylewając tam jakąś substancję, jakiś rozpuszczalnik, dosłownie rozpuszczalnik. To z kolei zauważyli trenerzy Green Bay Packers. Wyszli szybko na boisko, okazało się, że ta substancja, która jest używana na boisku, może powodować poparzenia skóry, no i wtedy w zasadzie wyłoś poza poda. Wtedy wszyscy zaczęli bić na alarm i dosłownie na 2,5 godziny przed kick-offem podjęto decyzję o anulowaniu całego spotkania. I sprawa najpierw Hall of Fame, czyli Galeria Sław i sama Liga NFL starali się to jakoś zamieść pod dywan. Obiecali szybciutko, że zwrócą wszystkim ludziom koszty biletu. Zorganizowano jeszcze serię jakichś tam mini występów, które miały jak gdyby zalagodzić tarcia. Zawodnicy obu drużyn, i Indianapolis Colts, i Green Bay Packers, wyszli na boisko, mieli pomachać do fanów. Był występ cheerleaderek Indianapolis Colts, wyszli wszyscy oficjele NFL i ludzie, którzy już zostali wprowadzeni do Galerii Sław z Brettem Favre na czele. No ale to wszystko nie pomogło. Dosłownie godzinę temu do mediów trafiła informacja, że już w tej chwili został złożony wniosek, pozew zbiorowy przeciwko lidze NFL, podobno grupa kilkudziesięciu w tej chwili fanów, a na pewno ta liczba będzie rosła, już w tej chwili wnosi do sądu pozew przeciwko NFL o zwrot kosztów nie tylko samych biletów, ale również pozostałych kosztów, które ci ludzie ponieśli, wybierając się do Canton w stanie Ohio, żeby między innymi obejrzeć sam mecz.
Ale wiesz co, ty mówisz, że to zamieszanie powstało nagle, że nikt tego nie przewidywał, a ja znalazłem wypowiedź kickera Pittsburgh Steelers, który miał okazję rok temu tam grać, Shauna Shijama, i on zerwał...
W sezonie.
Właśnie, i on właśnie...
ATS.
Właśnie, i właśnie w tym spotkaniu, i on mówił, że to logo już w tamtym sezonie wyglądało źle, było twarde i on jak się przewrócił, to kontuzja była w normalnych warunkach, jego zdaniem, niespodziewana, bo on myślał, że tu nic wielkiego się nie stanie, nawet jeżeli się poślizgnie. A boisko było tak twarde, że jednak zerwał ACL i skończył swój sezon i już miał po zawodach.
No i później szafowali kickerów przecież przez cały sezon. Ta nieskuteczność kopaczy kosztowała ich przynajmniej kilka zwycięstw, a bardzo możliwe, że Sean Swisson już nigdy nie zagra w NFL, bo on ciągle nie może dojść do siebie po tej kontuzji. Stan boiska na tym stadionie w Canton, Ohio jest nie najlepszy, dość powiedzieć. Liga NFL chwaliła się jakiś czas temu wielkimi renowacjami tego stadionu. Właściciel New Orleans Saints, Tom Benson, wydał grubo ponad $1 milion, dofinansowując całą tą infrastrukturę tego stadionu, dlatego między innymi stadion nosi jego nazwisko. Co ciekawe, ta murawa, która w tej chwili jest zainstalowana na tym stadionie, to jest dokładnie ta sama murawa, na której odbywał się ostatni Super Bowl rozgrywany w Nowym Orleanie. Pamiętasz to, mecz między Baltimore Ravens i San Francisco 49ers?
O,
to
tak.
Był ten Super Bowl, w którym nagle zabrakło światła. Więc to nawierzchnia została przetransferowana, przewieziona do Canton i zainstalowana na tym stadionie. Na tym samym stadionie rozgrywki rozgrywa jeszcze miejscowy college i bodajże dwie miejscowe szkoły średnie, więc to jest to często eksploatowane boisko i boisko, które trudno jest utrzymać w dobrej kondycji. Kontuzja Swishama przede wszystkim wywoływała dyskusję na tym, czy rzeczywiście ten mecz powinien być rozgrywany, czy jest potrzeba rozgrywania piątego meczu preseason dla dwóch drużyn, który nic nie wnosi, cieszy się minimalnym zainteresowaniem, bo NFL ma nawet problem z wysprzedaniem miejsc na tym stadionie,
chociaż
mimo chyba, tego, że jest to bardzo niewielki stadion.
Chociaż jak akurat rok temu, pamiętam, robiłem zestawienie przed też podcastem, jak wygląda to oglądalnościowo, to te spotkanie, ja wtedy też zarwałem sobie wtedy noc, bo Babs miał wystąpić. Okazało się, że nie wystąpił w tym pierwszym meczu, ale stosunkowo dużo oglądalności się cieszyło i z roku na rok można było zauważyć, że tendencja wzrasta, bo fani po prostu tęsknią za futbolem i oglądają ten
tak
mecz.
Tak jest. Ludzie, no, głód futbolu jest niesamowity. Ja nie mogę się dziś doczekać pierwszego meczu preseason Chicago Bears, to wiem, że niczego wielkiego tam nie zobaczę.
O tym powiemy jeszcze. O tym jeszcze powiemy, bo można kilka smaczków złapać i to z kilku względów, ale o tym porozmawiamy jeszcze później. Hard Knock wystartowało. Oglądałeś pierwszy odcinek?
Oglądałem pierwszy odcinek. To jest następna rzecz, na którą czeka się tutaj, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, kibice futbolu czekają z dużym wytęsknieniem. Niezależnie od tego, którą drużynę się pokazuje, to no fajnie jest móc pooglądać sobie, jak to wygląda od środka, jak organizacja tego obozu treningowego wygląda od podszewki.
No i Red Hot Chili Peppers w tle, świetna klimatyczna muzyka, mnóstwo ludzi, bo wszyscy witają, jak to pokazywali nawet na tych pierwszych banerach, witamy Rams w domu, naprawdę wielkie tłumy fanów, na samym stadionie, na kampie. Fajnie to się ogląda, kurde, nie myślałem, że to tak będzie wyglądać, że będą jednak problemy frekwencyjne. A chyba Los Angeles pokochało Rams od pierwszego wejrzenia.
Chyba tak. No, tematem przewodnim tego pierwszego odcinka były przenosiny. Dlatego właśnie Californication Red Hot Chili Peppers. Dlatego właśnie, że no, St. Louis Rams przenoszą się z Missouri do drugiego największego miasta w Stanach Zjednoczonych, do Los Angeles. I było bardzo wiele znaków zapytania, jak fani przyjmą Rams. W sumie dobrze, że to St. Louis Rams, bo oni przecież 21 lat temu występowali właśnie w mieście Anioł, jako Los Angeles Rams, więc tam ciągle jest spora baza tych najbardziej zagorzałych kibiców, którzy no, pozostali lojalni baranom. Ale wygląda na to, że nie będzie problemu z zapełnieniem Colosseum i że no, Rams od samego początku będą cieszyli się bardzo dużym poparciem fanów. A takich kwiatków we wczorajszym odcinku była cała masa. Począwszy od tego, jak inteligentny jest Jared Goff, począwszy od tego, jak wygadany, wyszczekany jest Todd Gurley, chyba największa w tej chwili gwiazda z Los Angeles Rams.
Jak Aaron Donald nieźle gra w ping-ponga, chociaż ty...
Gra w ping-ponga? Dokładnie.
Chociaż wspominałeś, że no, akurat już to chyba była dosyć znana jego, dosyć znany jego talent, ja o tym akurat nie wiedziałem.
Tak, ale ping-pong jest taką tradycyjną, standardową rozgrywką dla wielu, wielu, wielu graczy podczas preseason, podczas tych obozów treningowych. Ci ludzie jakby nie było tam pozamykani w małych i ciasnych akademikach przez kilka tygodni, muszą znaleźć sobie jakieś rozgrywki. No i w sumie ile można siedzieć przed PlayStation albo Xboxem i grać w Madena czy w jakąś inną grę, to trzeba się jakoś poruszać. I stoły do ping-ponga są bardzo mocno okupowane.
No i jeden fragment, znaczy chyba nawet dwa fragmenty w tym pierwszym odcinku. Mówiliśmy, że to jest to, na co czekamy w Hard Knocks, czyli moment obcięcia zawodnika. Fajnie zobaczyć to tak troszeczkę od kuchni, bo takiej możliwości oprócz Hard Knocks nie mamy, żeby widzieć, jak wygląda na przykład zwolnienie Nicka Folesa. Jak wyglądało zwolnienie Nicka Folesa?
No właśnie, mieliśmy przyjemność, oglądać telefon, kiedy trener Fischer dzwoni do swojego byłego już quarterbacka, znaczy informuje go o użyciu takiego sformułowania Nick. Obecnie macie dzisiaj drużyny. Ja odniosłem wrażenie, że ten fakt był dogadany już wcześniej, że obie strony spodziewały się tego posunięcia i Fischer po prostu dzwoni do Fejosa, żeby powiedzieć, może to zostanie ogłoszone konkretnie dzisiaj, no ale wszystko było się bardzo kulturalnie. No. Fischer podziękował Wilsonowi, obiecał, że będzie go wspierał w szukaniu nowego pracodawcy i będzie miał o nim jak najlepszą opinię. Czyli No akurat to było takie bardzo waniliowe, takie bardzo tradycyjne pożegnanie się chyba z zawodnikiem, o którym się ma całkiem dobre opinie. Trochę gorzej było za drugim razem, prawda?
No tak, no tu było to bardziej boleśnie, no ale nie będziemy już może aż tak wiele opowiadać. Dużo i tak powiedzieliśmy, ale zachęcamy wszystkich do oglądania tej serii, bo to jest mega, mega, mega przyjemność poznać tak blisko drużynę jak nigdy. Bo Hard Knocks to jest no taka randka, której już chyba bliższej możliwości nie będziemy mieli. Chyba że będziemy babsem i załapiemy się do jakiegoś kampu. Kto wie, może który z naszych słuchających trenuje futbol, będzie miał taką okazję. Życzymy tego, bo z pewnością jest to coś wyjątkowego. Jest to też coś wyjątkowego, bo Green Bay Packers opuszcza John Kuhn. Fullback Packers nie zagra już w serowych barwach. Szok trochę, co Łukasz?
Tak, no już szkoda go. Chociaż to wiadomo, całkiem sporo punktów przeciwko między innymi Chicago Bears. No chyba wszyscy będziemy też za reakcją kibiców z Green Bay Packers. They're not saying boo, they're saying coon. Akcentując u w nazwisku tego zawodnika, no, był takim bardzo kolorowym elementem Green Bay Packers i należy do tej grupy zawodników, do fullbacków, z których korzysta się coraz rzadziej. No, ta pozycja jest w formacji ofensywnej coraz częściej zamieniana na dodatkowego receivera albo oddawana jakiemuś bardzo przestronnemu tight endowi, który może skutecznie blokować miejsce dla biegnącego za nim running backa. I tacy właśnie H-becy będą zastępować coraz bardziej takich klasycznych tight endów, do jakich należy John Kuhn.
Zagra w Saints. Myślisz, że te symboliczne już Kuhn przyjmie się w Nowym Orleanie?
O, na pewno. Przecież gdyby trafił do Chicago, gwarantuję, że wszyscy nie mogliby się doczekać, żeby krzyknąć Kuhn po zdobyciu przez niego przywożenia. Więc to w innych barwach, na innym stadionie, ale okrzyk nie zniknie, dopóki Kuhn będzie wstępował w grę.
Okej, no to jeszcze na koniec szybkie może zaproszenie na preseason, na pierwszy tydzień preseason. Tych spotkań jest sporo. Dzisiaj zaczynamy od Washington Redskins kontra Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles, Carolina Panthers, Baltimore Ravens, New Orleans Saints, New England Patriots, Jacksonville Jaguars, New York Jets i na deser Denver Broncos, Chicago Bears. Szybko może w kilku słowach, dlaczego warto zwrócić uwagę na spotkanie Redskins-Falcons, Łukasz?
No, ja jestem ciekawy, jak będzie wyglądała sytuacja korpusu wide receiverów w Atlanta Falcons. Nie mamy Rodiego White'a, mamy na jego miejsce a Sanu sprowadzonego z Cincinnati Bengals. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała ich współpraca z Matt Ryanem. Ja zawsze przed meczami preseason zastanawiam się, ile czasu na boisku dostaną starterzy. I oni bardzo rzadko bardzo rzadko grają dłużej niż przez jedną tylko kwartę, więc tak naprawdę trudno będzie wyciągać jakieś wnioski. Jest to raczej batalia tych zawodników, którzy walczą o utrzymanie się w składzie każdej z drużyn. No ale w tym przypadku na to będę zwracał uwagę. No, po stronie Waszyngtonu no Kirk Cousins. Ja patrzę na mecze preseason przede wszystkim ze względu na moje zainteresowanie fantasy football. I Kirk Cousins jest to bardzo intrygujący zawodnik, który w zeszłym sezonie całkowicie znikąd pojawił się, jak przysłowiowy Phillip Schoonopi. Jestem ciekawy, czy będzie w stanie utrzymać się na tak wysokim poziomie w tegorocznym rozgrywce.
No, ja sobie zapisałem jeden punkt, czyli forma biegaczy Falcons. Czy Devonta Freeman, chociaż nie wiem ile będzie grał, ale czy będzie tak dobry jak był no, w sezonie 2015-16? Nie wiem, to też jest właśnie cel na fantasy football. Zobaczymy jak będzie wyglądał, zobaczymy ile dostanie czasu, ale tam też wygląda bardzo ciekawie ta sytuacja. Drugie spotkanie Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles. Przede wszystkim Carson Wentz chyba, nie?
No właśnie, bo on powinien akurat dostać sporo czasu na boisku. No, nie będą grali starterzy, więc będą grali ci, którzy... Akurat rookies to jest ta kategoria, do których w każdym razie poświęcony jest na bardzo złota. I oni powinni wykorzystywać każdą możliwą okazję, żeby zdobywać to doświadczenie, którego im brakuje. Więc no, tutaj nie ma dwóch zdań. Na osobę quarterbacka wziętego z drugim numerem tegorocznym drafty trzeba zwracać szczególną.
A Tampa Bay Buccaneers?
Nowy trener. Mają przecież nowego trenera. Dirk Koetter zastąpił Lovie'ego Smitha i no jest to podobno jeden z najlepszych specjalistów od ofensywy. Więc jestem ciekawy, jak będzie wyglądała ofensywna machina w Tampa Bay teraz, kiedy Keter może tak naprawdę dowoli rozwinąć skrzydła i nie patrzeć już na to, na co pozwoli mu główny trener, a czego nie pozwoli mu raz.
Pierwsza 30, czyli Carolina Panthers, Baltimore Ravens. No i tutaj wielkimi słowami można sobie zapisać nazwisko króla, który wraca. Calvin Benjamin wraca do gry.
I wraca do gry również Joe Flacco po kontuzji. Nie jestem pewny, czy Flacco wystąpi. No to jest właśnie ten duży znak zapytania. Nie wiadomo, którzy zawodnicy będą grali, których zawodników trenerzy będą w danej chwili oszczędzać, ale rzeczywiście mamy tutaj dwa bardzo duże, bardzo znaczące nazwiska, które wracają, miejmy nadzieję, do akcji po znaczących kontuzjach. No i na nich trzeba się przede wszystkim.
Szczególnie chyba forma Benjamina to może być wielka niewiadoma, nie? Rok przerwy. Ciekawo, może zmienić tego zawodnika, czy na dobre, czy na złe. Może ten preseason nam coś pokaże, jaką będzie miał dynamikę na przykład.
No na pewno będzie to doskonałe wskaźnik. Trudno lepsze wyznaki z tego, jak dany zawodnik się czuje. Ważne są takie właśnie drobne sygnały, ile czasu spędzi na boisku. Jeżeli nie w pierwszym, to w drugim, w trzecim, w czwartym meczu preseason, w jaki sposób trenerzy będą go wykorzystywali. W przypadku Benjamina, jakimi ścieżkami będzie biegał, czy będzie unikał kontaktu. Jest cała masa drobnych rzeczy, na których warto rzeczywiście zawiesić oko, analizując grę każdego pojedynczego zawodnika. Trudno analizować wygrane czy porażki, ale można wziąć sobie z każdego meczu jakiegoś rodzynka, tak jak tutaj Calvina Benjamina, i skoncentrować się na nim przez jego pryzmat analizować całe spotkanie.
Kolejne spotkanie, Jacksonville Jaguars, New York Jets. Tutaj też jeden smaczek to Chris Ivory, który będzie grał przeciwko swojej byłej drużynie, czyli New York Jets. Zobaczymy, ile będzie grał, ale to będzie bardzo ciekawe spotkanie. No i defensywa Jaguars, bardzo zmieniona. Dante Fowler Jr. wraca. Ile zagra, nie wiemy, ale pewnie zagra sporo, bo oni potrzebują gry. Ci zawodnicy, którzy wchodzą dopiero do ekipy, potrzebują gry. No i już ze smaczkiem, z wypiekami można patrzeć. Co się rodzi w tych Jacksonville? Czy to będzie czarny koń na sezon?
No właśnie, bo o Jacksonville mówi się, że to jedna z najbardziej ulepszonych drużyn w tegorocznych rozgrywkach. Drużyna, która w końcu będzie miała szansę, żeby walczyć jak równy z równym z Indianapolis Colts i Houston Texans o zwycięstwo w tej dywizji. Robi się bardzo ciekawie w AFC South. I jak chodzi o ekipę z Jacksonville, to no mnie osobiście będą interesowali obaj skrzydłowi. Allen Robinson wiadomo, ale na przykład jak spisze się Hearns, o którym się mówi, że zeszły sezon to taka trochę aberracja, że trudno liczyć na powtórzenie wyników, które osiągał w zeszłym sezonie jako wide receiver numer 2 w tym ataku Jacksonville Jaguars. Z drugiej strony no, powinien być krok naprzód całej drużyny. Cała ekipa powinna grać odrobinę lepiej. W przypadku New York Jets z kolei bardzo jestem ciekawy, jak będzie wyglądała sytuacja z Ryanem Fitzpatrickiem, który bardzo, bardzo późno przecież pojawił się z drużyną i stosunkowo mało czasu spędził pracując ze swoimi skrzydłowymi, ze swoimi liniowymi. I mnie osobiście będzie bardzo interesował występ Matta Forte, który po wielu, wielu latach w Chicago trafia do Nowego Jorku. Ja akurat wróżę mu no przynajmniej jeszcze jeden, być może nawet dwa bardzo dobre sezony w Nowym Jorku. Jestem ciekawy nawet nie tego, ile będzie biegał, ale ile piłek podawanych przez Ryana Fitzpatricka będzie łapał w New York Jets.
No ja jeszcze tak jak teraz opowiadałeś o Macie Forte, o byłym zawodniku Chicago Bears też chciałem wspomnieć, czyli Brandon Marshall, o nim już wspominaliśmy wcześniej, mówiłeś, że zmienił styl gry, ale właśnie nie wiemy, ile tych piłek dostanie i okazji. Prawdopodobnie może się nawet w ogóle nie pojawić na boisku, bo to jest taki zawodnik, który urazy może złapać bardzo szybko w takim okresie właśnie, kiedy nie jest jeszcze w pełnym treningu i może sztab nie ryzykować i Brandon może zostanie całe spotkanie za linią boczną.
Jest o 10 funtów lżejszy w porównaniu z zeszłym sezonem i podobno przekłada się to na jeszcze większą szybkość, jaką prezentuje. No jestem bardzo ciekawy, masz rację, jak będzie wyglądał.
No i na deser dzisiaj Denver Broncos, Chicago Bears. Trzy smaczki już tak na szybko sobie wypisałem, czyli Mark Sanchez i Paxton Lynch. Walka o pierwsze miejsce rozgrywającego, niby Mark Sanchez, ale Lynch też się nie poddaje i chce walczyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i przede wszystkim Kevin White wchodzi w szaty Chicago Bears. Czy na długo? Zobaczymy, ale pewnie będzie bardzo wykorzystywany w dzisiejszym spotkaniu.
Tak mi się wydaje, bo nie w pełni zdrowy jest Alshon Jeffery. On już
dokładnie.
Jakiś tydzień od tygodnia narzeka na hamstring, na ścięgno udowe. I no, Alshon Jeffery ma bardzo bogatą kontuzję, bardzo bogatą historię kontuzji tych tak zwanych soft tissues. Czyli on niczego sobie nie łamie, ale w zasadzie wszystko, co się da, pozostałe, cały czas u niego zawodzi. I kiedy byłem dwa tygodnie temu na obozie treningowym Chicago Bears, to właściwie do Kevina White'a leciała większość piłek podawanych przez Jacka teraz. Spodziewam się dużych, wielu rzeczy po właśnie tym młodym skrzydłowym. Takich smaczków w tym meczu akurat jest cała masa, bo przecież John Fox na pewno czuje jeszcze no, spory żal do Johna Elwaya, po tym jak został no, bezceremonialnie wyrzucony.
Tak, mięty to tam raczej nie ma między panami.
Na 100%. Kravatian, linebacker, który przeszedł z Denver Broncos na statek wolnego agenta do Chicago właśnie, do Johna Foxa. To jest taki kolejny smaczek w tym spotkaniu. Jay Cutler przecież trafił do Chicago wieki temu, co prawda, ale właśnie Denver Broncos, więc tych animozji potencjalnych na linii Broncos-Bears jest cała masa. No i rzeczywiście trudno nie patrzeć na to, jak zostanie rozegrana sytuacja z rozgrywającymi w Broncos. Jest to bodajże jedyna drużyna w tej chwili, która na oficjalnym depth chart, bo każda drużyna przed pierwszym meczem Christmas musiała już wypuścić taki oficjalny depth chart, miała dwóch rozgrywających umieszczonych równorzędnie na pierwszym miejscu. No, no nie da się wypuścić dwóch naraz. Pytanie, na kogo postawi Kubiak i pytanie, który z nich lepiej wpisze się grając przeciwko Chicago Bears.
A jeszcze wracając do tematu obozów treningowych, udało ci się złapać jakiś smaczek?
No wygląda to trochę inaczej znów w porównaniu z poprzednimi latami. Rok, dwa lata temu nieodzownym elementem wszystkich tych obozów treningowych była głośno grana muzyka. W tej chwili w ogóle nie było muzyki. Kiedy byłem proponowany oglądać Chicago Bears, trening odbywał się przy absolutnej ciszy. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to no, chyba bardziej, więcej fizycznego kontaktu między zawodnikami obu drużyn. Nie wiem, że te takie ostrzejsze sesje treningowe są przeplatane trochę takimi bardziej miękkimi sesjami. Nie wiem, być może trafiłem na trening, w którym było więcej takich bezpośrednich starć ofensywy z defensywą. I akurat w przypadku Chicago Bears co i róż dochodziło do przepychanek między formacją ataku i obrony. Udało mi się usłyszeć wywiad z Johnem Foxem, gdzie dziennikarze pytali go otwarcie, czy no nie boi się na przykład kontuzji, czy nie boi się jakichś konfliktów, które będą w drużynie się pojawiały właśnie po tego typu przepychankach. I on powiedział, że szczerze mówiąc na tym etapie mu to absolutnie nie przeszkadza. Mówi, że chce wytworzyć w drużynie taką właśnie mentalność zwycięzców. Chce wzbudzić w nich więcej agresji. Mówi, że kiedy analizuje swoją drużynę z poprzedniego sezonu, brakowało mu takiej właśnie agresji, takiej mentalności, która no, motywowałaby zawodników do jeszcze lepszej walki. I akurat w tej sytuacji John Paul nie widział żadnych problemów, żeby jego zawodnicy trochę się między sobą poprzepychali.
Okej, okay. Kolejne spotkanie już następnego dnia, czyli Miami Dolphins, New York Giants. I tutaj też można kilka smaczków złapać bardzo ciekawych. Przede wszystkim Oliver Vernon, nie wiadomo czy zagra, no ale został solidnie opłacony i też jestem ciekawy jak się przyjmie w defensywie New York Giants. A Miami Dolphins, no to przede wszystkim Arian Foster. Podobno jest zdrowy, gdzieś czytałem, że ma szansę wystąpić. Chciałbym zobaczyć, nie wiem jak długo, ile piłek dostanie, ale chciałbym zobaczyć jak on po prostu biega po tych wszystkich urazach i czy jeszcze rzeczywiście nadaje się do gry, czy z tej mąki będzie chleb, czy jednak nie.
No więc muszę cię rozczarować, Foster nie zagra w tym spotkaniu.
No, widzisz.
Czytałem doniesienia z Miami, że Fostera zabraknie w tym pierwszym spotkaniu, co ma sens. Nie ma sensu akurat ryzykować jego zdrowia, bo też Foster do tych najbardziej odpornych na kontuzję zawodników nie należy. A po stronie New York Giants, no, zgadzam się z tobą w 100%, trzeba zwrócić uwagę na te drogie, naprawdę bardzo drogie zabawki, które menedżer generalny Gigantów sprawił sobie w przerwie w rozgrywkach i zobaczymy jak dobrze się odnajdą w nowej drużynie i czy będą rzeczywiście produkować na tyle, na ile zostali wycenieni.
Okej, no to skoro nie zagra Foster, to inny smaczek w Miami Dolphins, czyli Laremy Tunsil. Mówiono nawet, że to będzie jedynka draftu. Troszkę sobie przypalił przed samym draftem. Spadł niżej, wzięli go Dolphins. Zobaczymy, jak się spełni. Myślę, że też zagra.
Powinien zagrać. To jest rookie, więc dla niego ten sezon, tak jak powiedziałem wcześniej, jest niesłychanie ważny. Wydaje mi się, że Dolphins zrobili dobry interes inwestując w niego. No, umówmy się, w koledżu większość tych zawodników coś tam sobie przypala. Mają tylko o tyle lepszą sytuację, że...
Trzymają trochę mózgu i nie nagrywają siebie, tym bardziej przed draftem.
No właśnie, na tym polega ta różnica, ale tam powinien spisywać się dobrze w zielonej koszulce Maja.
Kolejne spotkanie, Detroit Lions, Pittsburgh Steelers. Widziałem jakieś zestawienie, że był ranking trenerów, który jak przewidują bukmacherzy, który z trener będzie pierwszy zwolniony. No i tam na pierwszym miejscu była ekipa Detroit Lions i że tam najszybciej właściciel pozbędzie się sztabu szkoleniowego. Nie wiem, jak ta drużyna będzie wyglądać, ale bardzo mnie ciekawi, czy Megatron będzie miał następców swoich. I to jest ten punkt, na który warto zwrócić uwagę, czy tam jest komu po prostu rzucać piłki, bo Matthew Stafford potrafi to robić, ale czy będzie miał do kogo?
No właśnie, Golden Tate, to w tej chwili taki konsensus. Mówi się, że to on nareszcie będzie mógł rozwinąć skrzydła bez Megatrona, ale zawodnicy fantazji tutaj powinni ustawić uszy. Podobno Marvin Jones, sprowadzony do Detroit z Cincinnati Bengals, spisuje się o wiele, wiele lepiej niż Golden Tate. Golden Tate podobno ma bardzo ciężki obóz treningowy, podobno upuszcza całą masę piłek, natomiast Marvin Jones łapie wszystko, co leci w jego stronę. Więc na rywalizację tej pary trzeba zwrócić szczególną uwagę. A jak chodzi o Pittsburgh Steelers, to w tym meczu nie będziemy zwracać uwagi absolutnie na nic, bo w koszulkach Pittsburgh Steelers w tym meczu nie zagra nikt ważny.
No chyba, że...
od Bena Roethlisbergera, skończywszy na Levonie Bell.
Chyba, że będziemy szukać następcy Bryanta, który jest zawieszony na cały sezon i tam ewentualnie szukać kogoś, kto może zagrać. Czy to będzie Darius Horadbay? Ja znam go z Oakland Raiders i wcale mi się nie wydaje, że on jest jakoś opcją numer 2. Kto będzie opcją numer 2? Może właśnie pod kątem fantazy warto zwrócić też na to uwagę, czy ktoś tam się objawił. Kolejne spotkanie Minnesota Vikings, Cincinnati Bengals. Tutaj zapisałem sobie postawę, żeby zwrócić uwagę na postawę rozgrywających Minnesota Vikings. Bo wydaje mi się, że Teddy Bridgewater to jednak jest taka... No nie mam przekonania do tego rozgrywającego i wydaje mi się, że prędzej czy później będzie trzeba chyba trochę tam zmieniać plany. No nie wiem, jakoś nie mam przekonania do tego zawodnika. I zwrócę na to uwagę, a ty na co będziesz patrzył?
Na tego niemieckiego skrzydłowego, którego Vikings pozyskali nie tak dawno. To będzie bardzo ciekawa sytuacja. Zawodnik, który nie powąchał nawet boiska w jakimkolwiek koledżu w Stanach Zjednoczonych, został wybrany przez Vikings w drafcie, więc zainwestowali w niego sporo, jak nie było. I jestem ciekawy, jak on będzie wyglądał na boisku. I gdzie będzie rozgrywane to spotkanie? W Minnesocie?
Nie, w Cincinnati.
Cincinnati, więc jeszcze nie zobaczymy na żywo tego nowego, najnowocześniejszego w tej chwili stadionu w NFL. Na to bardzo czekam. Prawdopodobnie za tydzień będziemy mieli pierwszą okazję. Na po stronie Cincinnati również patrzę na to z punktu widzenia fantasy football, jak będzie wyglądała sytuacja running backów tutaj. Chyba wszyscy zadają sobie pytanie. Jeremy Hill czy Giovanni Bernard, na którego z nich warto postawić? No. Ta dynamika wydaje mi się być bardzo interesująca.
Tam jedynka, jeżeli chodzi o receiverów, jest znana, ale dwójka rzeczywiście.
Tym bardziej, że dwóch skrzydłowych, Mohamed Sanu i Marvin Jones odeszli. Mamy Brandona Lafella sprowadzonego do Cincinnati, bo to jest New England Patriots ostatnio. I podobno Lafell się całkiem fajnie prezentuje na obozie treningowym, więc rzeczywiście może warto przyjrzeć się Brandonowi Lafellowi.
Kolejne spotkanie, Cleveland Browns, Green Bay Packers. No i tutaj przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na RG3, który prawdopodobnie zagra, no bo musi grać, gdzieś się pokazywać, czy rzeczywiście jest jeszcze, tak jak mówisz, postaranie będzie, no to tutaj będziemy oglądać tę mąkę. Czy ten chleb będzie pachniał, czy będzie nam smakował w trakcie sezonu, czy to będzie jednak jakiś zakalec?
Nie, wątpię. Myślę, że zakalec tam w przypadku RG3 jest już nie do uratowania. Mnie ciekawi ten eksperyment z Terrellem Priorem. Przypomnijmy, jest to rozgrywający który no, po takich krótkich wojażach z NFL trafia do Oakland i Oakland postanawia się zrobić z niego wide receivera.
Nie, nie, był właśnie rozgrywającym Oakland, a teraz Cleveland robi z niego receivera.
No właśnie, Cleveland robi z niego wide receivera. Tak, tak. I no, nie wiem, jak zakończy się ten eksperyment, ale kiedy ten eksperyment tam będzie w preseason? Więc jestem ciekawy, no czekam na jakieś gadżetowe zagrywki. Nie będę tego meczu oglądał, no umówmy się. Że normalnie w sezonie zasadniczym oglądanie Washington Redskins i Cleveland Browns nie należy do rzeczy zbyt przyjemnych, tym bardziej w pierwszym meczu preseason, ale mam nadzieję, że jakiś taki highlightik, nie wiem, Sports Center czy gdzieś na Twitterze uda się zobaczyć jakiejś ciekawej, kreatywnej zagrywki, o której nikt nie wie. O,
jeszcze, bo oni grają przeciwko Green Bay Packers, więc fajnie będzie też zobaczyć Eddie Lacy'ego, jak wygląda.
Tak, bo pomyliłem ich z Washington Redskins. Grają z Green Bay Packers, więc rzeczywiście tutaj na Eddie'ego Lacy trzeba zwrócić uwagę. Kolejny odchudzony, podobno bardzo odchudzony zawodnik, nie będzie ciągle Jordiego Nelsona. Wydaje mi się, że Jordy Nelson w ogóle nie pojawi się na boisku w preseason po tym, co stało się z nim w zeszłym sezonie. I jestem bardzo też ciekawy, co będzie się działo z Randallem Cobbem, bo też dochodzą do nas takie w sumie ciekawe informacje, że Randall Cobb ma być wykorzystywany jako running back w niektórych sytuacjach.
No zobaczymy. Ciekawa informacja. Myślę, że on nie ma tak budowy jako running back, ale może w sumie...
Też mi się tak wydawało, dlatego byłem bardzo zaskoczony, ale tą informację potwierdza no już... Któryś dziennikarz, który jest na miejscu w Green Bay i obserwuje tą drużynę z bliska, mówią wszyscy o tym, że Randall Cobb ma w niektórych sytuacjach być wykorzystywany jako tailback. No zobaczymy.
Okej, kolejne spotkanie już zamykające wieczór, czyli Oakland Raiders, Arizona Cardinals i tam jest mnóstwo smaczków. Jeżeli chodzi o Oakland, to poziom wszystkich rookie mnie bardzo interesuje, jak oni wyglądają, a Arizona Cardinals to prawdopodobnie no bez Larry'ego Fitzgeralda, bez Carsona Palmera, bez wielu innych gwiazd, więc te spotkanie będę traktował czysto szkoleniowo, jeżeli chodzi o drużynę Oakland Raiders. A ty coś tam zwrócisz sobie uwagę na coś? Masz jakiś punkt?
To jest kolejna ekipa Oakland Raiders, która powinna w tym sezonie zrobić niesamowity skok w przód i powinna przynajmniej jak równy z równym walczyć o mistrzostwo tej dywizji z Kansas City Chiefs, bo raczej po Denver Broncos i po San Diego Chargers nie spodziewam się zbyt wiele w tym sezonie, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Szkoda rzeczywiście, że Cardinals trochę sobie odpuszczą ten pierwszy mecz preseason, bo ja jestem z kolei bardzo ciekawy tego, jak zaprezentuje się David Johnson, uważany przez wielu za najlepszego młodego running backa w lidze, running backa, którego porównuje się talentem w tej chwili przede wszystkim do Todda Gurley. I ludzie zastanawiają się, który z nich jest lepszy, który z nich zanotuje lepszy sezon. I z tego punktu widzenia bardzo ciekawie wygląda sytuacja w Arizonie. Drugim takim elementem będzie rywalizacja dwóch skrzydłowych, którzy rywalizują o miejsce po drugiej stronie od Larry'ego Fitzgeralda, właśnie w Arizona Cardinals. Który z nich będzie spisywał się lepiej i którego z nich warto zainwestować troszeczkę mocniej w fantasy football.
Minęła nam już 45 minuta, więc musimy troszeczkę przyspieszyć. Seattle Seahawks, Kansas City Chiefs. Ja zwrócę uwagę na Trevora Boykina. A ty?
Zresztą nie będzie jeszcze Thomasa Rawlsa. No przede wszystkim jak zaprezentuje się rozgrywający Seahawks i czy będzie w stanie nawiązać do wysokiej formy, którą prezentował w końcówce sezonu. Czy Lockett, czy pozostali zawodnicy, pozostali skrzydłowi Seahawks będą spisywali się równie dobrze w końcówce zeszłorocznej rozgrywki.
Indianapolis Colts, Buffalo Bills. Zwracamy uwagę na pewno nie Reggie Reglanda, który ma out of season, tak?
Tak, no tutaj patrzymy przede wszystkim na rozgrywających. Andrew Luck wraca po kontuzji. I pytanie, w jakiej jest formie. No i po drugiej stronie jest warto przyglądać się przede wszystkim, wydaje mi się, grze rozgrywającej.
Masz serio nadzieję, że Andrew Luck wystąpi? Bo mi się wydaje, że on chyba w żadnym spotkaniu nie wystąpi. Może w trzecim spotkaniu pojawi się na kwartę, ale wątpię.
No właśnie, widzisz, to jest dobre pytanie. No. Kto i na ile zagra? Wszyscy ci zawodnicy, którzy nawet nie grają, to jest bardzo ciekawy aspekt preseason. Oni wszyscy przechodzą przez cały rytuał przygotowania do meczu, czyli są w szatni, biorą udział w odprawie, zakładają stroje, taśmują sobie kostki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później po prostu nie występują. I no ciekawe, ale no, przy przy okazji pierwszych meczów preseason trudno jest przewidzieć, ile i kto zagra.
Następne spotkanie, a propos tego, że nie wszyscy zagrają, Dallas Cowboys, Los Angeles Rams, tutaj myślę, że też Tony Romo odpuści sobie to spotkanie i nikt nie będzie go tam na siłę wstawiał, nawet na jedną akcję, bo to jest jednak za duży ciężar, jeżeli nie ma Tony'ego Romo, nie ma Dallas Cowboys, a przede wszystkim w Los Angeles Rams będziemy chcieli chyba zobaczyć Jareda Goffa, tak?
No tak, na pewno. Nie będzie Ezekiela Eliota, drugiego świetnego rookiego, który mógłby wysnąć z tym spotkaniem, gdyby obiecł się nękały w pewnym składzie, ale i jest kontuzjowany i Jerry Jones na pewno będzie ryzykował wystawienie go do składu, więc no poobserwujemy sobie no, drugi, trzeci garnitur zawodników przede wszystkim. Ciekawe, co będzie z Dezem Bryantem, bo oni też nie wiem, czy wystąpi w tym spotkaniu, czy jeszcze będzie pauza.
No ale znając sztab Cowboys, to pewnie dadzą mu wolne. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nawet fajnie czasami zobaczyć ten drugi garnitur, bo to też może ciekawie się układać. Dez Bryant, bardzo urlopowy zawodnik, że tak powiem. Nie tylko ze względu na kontuzję. Kolejne spotkanie San Diego Chargers, Tennessee Titans. Tutaj patrzymy na Mariota, ale Mariota chyba też nie wystąpi, więc w sumie ciężko mi znaleźć taki duży tu punkt odniesienia. Chyba to spotkanie nawet najmniej mnie interesuje, jeżeli chodzi o pierwszy tydzień. A ty?
No dokładnie, tym bardziej, że wielu ludzi nie będzie występować. Wracam do fantasy football. No, trzeba oglądać tylko tych zawodników, w których ewentualnie będziemy później próbowali celować w drafcie i to w przypadku obu tych drużyn raczej w końcowych rundach tego draftu.
Zamykamy nasze zapowiedzi grubym spotkaniem. Houston Texans, San Francisco 49ers. No i tutaj tych smaczków troszkę jest. Przede wszystkim rozgrywający, zarówno po jednej, jak po drugiej stronie. Brock Osweiler, znaczy Brock Osweiler będzie...
Nie wiadomo kto.
No właśnie, też chciałem powiedzieć, ale jeżeli wystąpi, no to będzie ciekawe zobaczyć, jak on tam sobie poradzi w Houston Texans. Nowa ekipa, nowy system gry. Czy się sprawdzi? Mam wątpliwości, że trochę no, na pewno go przeceniono i za dużo zapłacono za jego kontrakt, ale kto wie, może rzeczywiście tam ktoś miał jakieś przeczucie i może będzie takim quarterbackiem na lata, oby, bo jeżeli nie, to Houston Texans spalą się na długi okres. No i po drugiej stronie boiska Gabbert kontra Colin Kaepernick. Rywalizacja pasjonująca jak, nie wiem, na pewno nie tak jak spotkanie Polska-Iran, ale będzie gorąco.
Ale na pewno będzie gorąco, oczywiście, że tak. No i pytanie, co Chip Kelly będzie robił w San Francisco? Czy będzie to wyglądało podobnie jak w przypadku Philadelphia, czy będziemy mieli jakieś jeszcze nowe innowacje tego podobno najbardziej innowacyjnego trenera w NFL, ale przede wszystkim rywalizacja o pozycję rozgrywającego numer 1 w San Francisco. To jest to, na czym trzeba zwrócić szczególną uwagę. Jak chodzi o Osweilera, no zgadzam się z tobą. Nie spodziewam się żadnych fajerwerków po Brocku Osweilera. Nie sądzę, żeby to był materiał na jakiegoś franchise quarterback, który będzie przez długie, długie lata prowadził ekipę z Houston do ziemi, nie myślę.
Okej, omówiliśmy wszystkie spotkania, to wszystko na dzisiaj. Mówimy wam do usłyszenia do wtorku, już będzie z nami Jędrzej, a więc z pewnością podsumujemy głęboko sprawy polskie, bo nie tylko spotkanie Polska-Dania, ale i dwie zapowiedzi kolejnych spotkań reprezentacji. Jędrzej też, już możemy to potwierdzić, będzie pojawiał się przynajmniej raz w miesiącu w trakcie sezonu regularnego, a więc będziemy mieli taki troszeczkę Breaking News 11. Zobaczymy, jak to tam też będzie wyglądać, jeżeli chodzi o transmisję i jak to będzie wyglądać ogólnie, jeżeli chodzi o sezon. My się już żegnamy z wami futbolowo. Był z wami duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka. Cześć!
Trzymajcie się, cześć!
Prawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego daniel@pachelski.pl.